Dwa tygodnie temu pastor wygłosił kazanie na temat modlitwy, a w czwartek Daniel mówił na temat odbudowania ołtarza modlitwy. I te dwa kazania są dla mnie inspiracją i taką są takim efektem przemyśleń, które dzisiaj chciałbym zawrzeć w moim zwiastowaniu. I chcę powiedzieć tak na początku, rzecz bardzo ważną. My często mówimy, że spieszymy się, że gdzieś tam gonimy, bo taka jest rzeczywistość i taki jest świat. I to jest prawda. I od czasu do czasu słyszymy na tym miejscu, że należy się zatrzymać i zastanowić się nad życiem, nad sytuacją. I chciałbym powiedzieć, że kończy się tylko na tym stwierdzeniu. Tak naprawdę to generalnie nikt wcale się nie zatrzymuje. Mimo to, że pada taki apel, że należy się zatrzymać. Po drugie, to co chcę powiedzieć, to już kiedyś o tym mówiłem i chcę raz jeszcze powtórzyć, że jestem zwolennikiem czegoś takiego, że gdy Bóg mówi przez Słowo Boże, wy już wiecie, że dla mnie Słowo Boże jest czymś wyjątkowym. I gdy Bóg mówi przez Boże Słowo, to przynajmniej dla mnie to jest ważne i ja tak robię, ja chcę się zatrzymać. I mimo tego, co napisał autor listu do Hebrajczyków, że biorąc czas naszej wiary, długość naszego pielgrzymowania za Bogiem, powinniśmy zwrócić się właściwie już ku rzeczom wyższym. A ja jednak dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Nie chcę powiedzieć, żebyśmy się cofnęli, bo to by było dramatem, ale żebyśmy się naprawdę zatrzymali. I chciałbym powtórzyć pewne rzeczy. Apostoł Piotr tak robił i apostoł Paweł tak robił. I pomyślałem sobie, dlaczego ja nie miałbym być jednym z tych, którzy powtarzają pewne rzeczy. Zwłaszcza, że one są ważne. Pewien pastor w zborze wygłosił kazanie i za tydzień wygłosił to samo kazanie jeszcze raz. I w trzecią niedzielę wygłosił to samo kazanie trzeci raz. I pewna siostra podeszła do niego i powiedziała: pastorze, co, już ci się skończyło? Już nie masz o czym mówić? I gdy rozmawiali, wtedy ona zrozumiała, dlaczego on musiał trzy razy to samo kazanie powtarzać. Dziś to, co chcę powiedzieć, będzie mniej więcej czymś takim. I wróćmy do modlitwy. Pastor wygłosił dwa tygodnie słowo na temat modlitwy. Zapewne wiedział, dlaczego to robi i zapewne był ku temu powód. A ja z kolei wiem z Bożego Słowa i z działania Ducha Świętego, wiem to bezpośrednio od Ducha Świętego, że każde słowo, które Bóg posyła do zboru, posyła dlatego, że ono ma wykonać pewną pracę. I gdy ją wykona, dopiero wtedy wraca do Boga. Prędzej do Boga nie wraca. I dlatego powtarzamy tak często, że nie wolno obojętnie przechodzić obok Bożego Słowa. I dalej w tym momencie chciałbym także podkreślić to, że słuchanie tego, co Bóg mówi do zboru, albo co Duch Święty mówi do zboru, także przez Słowo Boże i to, co Jezus często powtarzał, kiedy był na tej ziemi, kto ma uszy, niechaj słucha, to dziś, w dzisiejszych czasach i w dzisiejszej rzeczywistości jest niezwykle ważne. I wracamy do modlitwy. Modlitwa dzisiaj jest ważna. Przynajmniej na tym miejscu ja zakładam, że każdy z was wie, jaką wartość ma modlitwa. Ja pomijam to, czy ktoś trwa w modlitwie, czy nie trwa i ile się modli. Ja nie będę dziś tego rozstrzygał i wcale nie będę dzisiaj mówił, ile trzeba się modlić. Tylko chcę powiedzieć, że gdy ustaje modlitwa, ustaje duchowe życie człowieka. Gdy ustaje modlitwa, ustaje duchowe życie człowieka. I chciałbym przeczytać fragment z Bożego Słowa, jeden wiersz właściwie. On będzie podstawą dzisiejszego mojego rozważania. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i 36 wiersz. I tutaj czytamy tak. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Ten jeden wiersz dzisiaj jest tak aktualny, jak nigdy przedtem. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Marka 13:35. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Pierwszy list Piotra 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik was diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Ewangelia Marka 14:38. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Ewangelia Mateusza 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie padli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. To jest powtórzenie. Pierwszy list Pawła do Koryntian 16 rozdział i 13 wiersz. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. I Ewangelia Marka, 13 rozdział, 37 wiersz. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj, zatrzymając się, albo na chwilę stanąc na chwilę, zatrzymać się na chwilę, żebyśmy mogli zastanowić się nad modlitwą. Gdybym zapytał, czy umiecie się modlić, nawet nie ryzykuję, bo byście prawdopodobnie obrazili się. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad jedną rzeczą, a mianowicie taką, że modlimy się i w tej modlitwie, w tej naszej codziennej modlitwie, takiej, jaką każdy ma, jaką każdy czyni, tak naprawdę gdzieś tam w pewnym momencie zapędziliśmy się w pewien róg i nie ma wyjścia. Bo przecież, gdy modlimy się i stawiamy przed Bogiem różne nasze prośby i oczekiwania, to wiele z tych zdarzeń jest o wiele jest dalekie od tego, co jest w naszych modlitwach i co jest w naszych prośbach. To, że modlitwa jest ważna, to jest bezsprzeczne. To, że trzeba o wiele więcej modlić się niż dotychczas, to jest bezsprzeczne. Ale jest jedna podstawowa rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. I po pierwsze, chciałbym zacząć od tego, czy znamy prawdziwego Boga. Znowuż, gdybym powiedział, że nie znamy na tym miejscu Boga, prawdopodobnie byłoby to obraźliwe, grubo nie w porządku. Ale popatrzcie, do czego doprowadził Kościół powszechny. Kiedy rozmawiałem osobiście z księdzem, nie z byle kim, to on mi powiedział, że Pismo Święte i tradycja wymyślona przez ludzi została postawiona na równie z Pismem, a nawet wyżej. Ja tylko powtarzam to, co duchowny mi powiedział. I to nie jest żadna tajemnica. Ja nie odkrywam tajemnicy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w kościele protestanckim wymyślono Boga nie takiego, jaki jest w Biblii. I postawiono go na równi z Bożym Słowem. I często to nie jest ten sam Bóg, o którym mówi Biblia. Często to nie jest ten Bóg, jakiego widzimy, który działa w Bożym Słowie. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy tak zrobili, ale ja chcę powiedzieć, że wielu ludzi wymyśliło sobie Boga i w ich oczach tak naprawdę On stał się bożkiem. On już nie jest tym Bogiem, o którym mówi Biblia, tylko to jest ludzki wymysł. To jest ludzki bożek. I tym biednym ludziom wydaje się, że oni modlą się do prawdziwego Boga. I tylko kilka przykładów. Jedni mówią, że gdy przychodzimy do Boga, to musimy być poważni, musimy być smutni, musimy być odpowiednio ubrani. Ja nie dyskutuję teraz, co jest właściwe, a co nie. Inni uważają, że Bóg jest pełen łaski i pełen miłosierdzia i można wszystko robić, bo Bóg kocha człowieka, bo Bóg miłuje człowieka, bo Bóg jest po to, żeby wszystko nam dać i zaspokoić wszelkie nasze potrzeby, bo to Bóg ma wszystko. I czytają miejsca z Biblii, gdzie jest napisane, że Pańska jest ziemia, że wszystko, co na niej jest, jest Boże, a więc Bóg ma wszystko i On po to jest, ażeby mi to wszystko dać. On za mnie umarł, On mnie zbawił, On mnie rozumie, On rozumie, że ja jestem człowiekiem, On rozumie, że ja jestem słaby, On rozumie, że ja upadam, On rozumie, że ja nie jestem doskonały, On rozumie, ja nie mogę się z Bogiem równać. A jeszcze inni mówią, Bóg jest Bogiem radości, Bóg jest Bogiem pokoju. Gdy przychodzimy do Boga, to nie mamy być smutni, tylko mamy radować się. I przychodzą do Boga byle jak. Z nieuporządkowanym życiem, nieuporządkowanym sercem, ale Bóg to wszystko rozumie. I byśmy mogli dzisiaj wymieniać, jak ludzie wyobrażają sobie dzisiaj Boga. Jak ludzie wyobrażają sobie dzisiaj Boga. To jest tylko fragment. Ja celowo nie poświęcam więcej, bo być może w najbliższym czasie poświęcimy więcej czasu, żeby pokazać szersze spektrum, jak ludzie postawili, jak ludzie wymyślili sobie Boga i myślą, że to jest ten Bóg, o którym czytają w Biblii. I jaki jest tego efekt? Otóż w rozmowie z ludźmi mam taki obraz. Już tyle lat się modlę. I tak niewiele się zdarzyło. Ja nie chcę powiedzieć, że się nic nie zdarzyło. Ale tyle ludzie mają różnych pragnień, tyle różnych próśb. I tak niewiele się z tych rzeczy zdarzyło. Gdy przychodzimy do Boga, gdy modlimy się do Boga, to, co pierwsze chcę powiedzieć, czy naprawdę znamy tego Boga z Biblii? Ja tylko chcę dwa przykłady powiedzieć. Jan z Nowego Testamentu i Daniel ze Starego Testamentu. Kiedy stanęli przed Bogiem, byli pełni pokory, byli pełni uniżenia, byli naprawdę wstrząśnięci Bożą chwałą i Bożą obecnością. Jeden z trzech wielkich patriarchów, nie wiem, który, o którym mówił, mój ojciec jest tym, który drżał przed Bogiem Izraela. Mój ojciec to jest ten, który drżał przed Bogiem Izraela, bodajże Izaak tak powiedział swoim ojcu Jakubie, że to jest człowiek, który drżał przed Bogiem Izraela, że to jest Bóg, który jest czysty i który jest święty i to, co reprezentuje Bóg, to tak naprawdę trudno jest ubrać słowa, żeby wyrazić, kim jest Bóg. I oto w takiej obecności i w takiej rzeczywistości przychodzi nam do Boga modlić się. Przychodzi nam do Boga modlić się. Oto do takiego Boga właśnie, który jest wszechmogący i wszechwiedzący, nam z łaski Jezusa Chrystusa przychodzi do Niego modlić się. I dlatego chciałbym, żebyśmy na modlitwie się zatrzymali. Dlatego chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, co dobrego robimy w tej modlitwie, a co niewłaściwego dzieje się w tej modlitwie. I po pierwsze, to, co chcę powiedzieć, to po zwiastowaniu słowa przez pastora o modlitwie. W zakończeniu powiedziałem takie zdanie, że w Biblii jest wydarzenie o Jozue. I kiedy Jozue przyszedł do Boga, żeby się modlić, to był człowiek bez nagany. To był mąż Boży. I kiedy zobaczył, że zdarzyło się niebezpieczeństwo, że zdarzył się dramat, że ludzie poszli walczyć i wrócili pokonani, położył się na ziemi, twarzą do ziemi i modlił się do Boga. On nie wygłupiał się przed Bogiem. On nie zajmował lekceważącej podstawy przed Bogiem, ale on położył się na twarz przed Bogiem i mówi: Panie, co się dzieje? Co się stało? Dlaczego? Powiedziałeś, że tą ziemię nam dasz. Powiedziałeś nam, mam Twoją obietnicę, osobiście słyszałem. Co się stało? I tak leżąc przed Bogiem, trwał w modlitwie i w pewnym momencie Bóg przychodzi do niego i mówi: co tu robisz? Co tu robisz? Problem jest zupełnie gdzie indziej. Problem jest zupełnie gdzie indziej. Jest w Twoim zborze człowiek, który popełnił bezprawie, który popełnił grzech. Bóg mówił prosto. Jest człowiek, który popełnił bezprawie i dlatego nie mogę być wśród was. Co chciałbym powiedzieć? Kto z was rozumie odpowiedzialność zbiorową? Jak długo jestem w modlitwie przed Bogiem sam, biorę sobie samochód, bo to jest moja komora i jadę modlić się, to ja jestem sam. To ja jestem sam. To jest żadna tajemnica, ja nie robię tutaj... Ja nie robię sensacji, to jest normalne. Ale gdy przychodzę do kościoła, ja biorę odpowiedzialność za jedną rzecz. Gdy przychodzę do kościoła, ja muszę wziąć odpowiedzialność za jedną rzecz. Żebym ja nie był tą osobą, która zatrzyma błogosławieństwo dla całego zboru. Ja muszę wziąć tą odpowiedzialność. Kiedy jestem sam, to jestem tylko ja i Bóg. I wtedy mogę rozmawiać o różnych rzeczach. I wtedy mogę rozmawiać i rozprawiać się z Bogiem, rozmawiać z Bogiem, mówić o różnych sprawach. Ale kiedy przychodzę do kościoła, kiedy siadam na tym miejscu, ja muszę wziąć odpowiedzialność za to, ażeby przynajmniej nie być przeszkodą, ażeby zostało zatrzymane błogosławieństwo dla mojego brata i dla mojej siostry. Czymś strasznym jest przyjść tak jak Achan do zboru i zatrzymać błogosławieństwo. I zatrzymać błogosławieństwo dla całego zboru, dla całej społeczności. Czy rozumiemy to? Dlatego ja będę powtarzał, zatrzymajmy się. Gdy przychodzę do kościoła, istnieje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Kiedy jeden przed drugim jest za coś odpowiedzialny, Ja nie będę tego rozwijał, ale myślę, że rozumiecie to. Gdy nie bierzemy tego pod uwagę i modlimy się, to chcę powiedzieć coś, co zabrzmi strasznie, ale prawdziwie. Modlitwa nie ma sensu. modlitwa nie będzie wysłuchana. Modlitwa nie będzie miała działania. Modlitwa nie będzie miała mocy. I to nie oznacza, że nie należy się modlić, tylko to oznacza jedną rzecz. A żeby zatrzymać się i wziąć to pod uwagę, zanim zaczniemy się modlić. I teraz chciałbym wrócić do zwiastowania Daniela w czwartek i on mówił o dwóch rzeczach. Mówił o odbudowaniu ołtarza modlitwy. Nie wszyscy byli, dlatego ja chcę to powtórzyć, bo ja dziś jestem ten, który powtarza. Powiedziałem to na początku. Daniel mówił o dwóch rzeczach. O odbudowaniu ołtarza modlitwy i zwrócił szczególną uwagę i tak to podkreślił i ma do tego prawo, bo tak wymyślił to kazanie, tak je zbudował. I położył nacisk na modlitwę, na działanie i mówił, działać trzeba działać, trzeba modlić się. I nawet mówił, o co trzeba się modlić, że za tydzień jest spotkanie młodzieżowe, modlić się, działać. Tak było? Tak było. Niewiele poświęcił w tym zwiastowaniu na temat odbudowania ołtarza, trochę powiedział i to nie jest źle, to jest dobrze. Ale ja chciałbym dzisiaj podkreślić odbudowanie ołtarza. Zakładam, że tą historię z Eliaszem i z 400 prorokami Baala dokładnie znacie. Znacie tą historię. Dlatego, że ją znacie, to chcę powiedzieć tak, że wiecie, że kiedy ci prorocy Baala modlili się, nic się nie stało, będziemy to szybko skracać, przyszedł moment, że pierwsze, co Eliasz zrobił, to poukładał kamienie, które były rozwalone w tym ołtarzu. I chciałbym, żebyśmy się w tym momencie zatrzymali. Jeżeli chcemy, żeby modlitwa była wysłuchana i żeby ołtarz modlitwy był odbudowany, to pierwsze, co zrobił Eliasz, to poukładał kamienie, te rozwalone kamienie poukładał. Ja dziękuję Duchowi Świętemu za to, bo to tylko Jemu za to dziękuję, bo to tylko On po prostu jest tym, który sprawia, to, że mogę rozumieć Boże Słowo. Ten przykład Starego Testamentu nie jest tylko historią z czasów Eliasza, ale mówi wielką prawdę do nas dzisiaj. I to poukładanie tych kamieni oznacza oto taką rzecz, że jeżeli przychodzimy do kościoła i między nami nie ma jedności, jeżeli między nami jest cokolwiek, co się Bogu nie podoba, nieprzebaczenie, jakieś różne rzeczy, jakieś uprzedzenia, jakiś grzech. No byśmy mogli wymieniać wiele rzeczy. Ja nie chciałbym tutaj robić, kreślić nie wiadomo jakiego tragicznego obrazu. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli nie ma między nami jedności, jeżeli przychodzimy do kościoła i siedzimy obok siebie, a mamy coś do kogoś, ołtarz modlitwy jest nienaprawiony i modlitwa nie może być wysłuchana. Nie może być wysłuchana. Modlitwa nie może być wysłuchana. Tak naprawdę, w myśl pewnego sługi Bożego, który powiedział, że gdy przychodzą, ażeby modlić się, to najpierw mówią, bracia i siostry, czy jest coś, co powinno być naprawione. Tak jak ja teraz powinienem powiedzieć, bracia i siostry, czy coś wobec kogoś zawiniłem w tej społeczności? Może coś powiedziałem, może coś uczyniłem, jakiś gest, świadomie lub nieświadomie. Czy jest coś, za co powinienem kogokolwiek przeprosić? Tak się powinno zrobić. Czy jest coś, co naprawdę, że masz coś do mnie, że nawet nie możesz cierpieć, że ja tutaj stoję i mówię. Ja cały czas powtarzam, z stoimy, mamy się zatrzymać. I on mówi, gdy tak zrobimy i wtedy zaczniemy się modlić, wtedy dopiero Bóg zacznie działać. Najmniejsza rzecz, która różni kogokolwiek w społeczności, jest zatrzymanie modlitwy i możemy później modlić się w domu wiele razy i naprawdę ołtarz modlitwy nie będzie naprawiony. Po drugie, tam jest napisane, że ofiara, która została złożona na ołtarzu, została trzykrotnie zlana wodą. Trzykrotnie Eliasz z naczynia lał wodę na tą ofiarę. Tak mocno ta ofiara spłynęła wodą, aż rów, który był wykopany, zapełnił się wodą. List do Efezjan, 5 rozdział, 26 wiersz mówi, że Słowo Boże jest kąpielą. Co mówi ta prawda o odbudowie ołtarzu? Po pierwsze, pogodzenie się, pojednanie, wyrzucenie wszelkich sporów i właśnie między sobą, wyrzucenie wszystkiego, naprawienie. To, co trzeba zrobić, to przyjść i powiedzieć: przepraszam, przebacz, miałeś rację, to ja nie miałam racji. To jest budowanie kamieni, żeby te kamienie pasowały do siebie, żebyśmy mogli siedzieć obok siebie i żebyśmy po prostu byli w jedności. Te kamienie, żywe kamienie, pasują do siebie. Ja chcę wam zaświadczyć, że kiedy siedzę obok pastora, to ten kamień obok pasuje mi. Ten kamień pasuje. Ja mogę się przytulić do tego kamienia, do tego żywego kamienia i jest mi dobrze. I jest mi dobrze. I jest mi dobrze. I jest mi dobrze. Dlatego, że nie może być nic, co się Bogu nie podoba. A potem ofiara położona na ołtarzu musi być wykąpana w Bożym Słowie. To, co chcę powiedzieć, jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli nie czytamy i nie znamy Bożego Słowa, jeżeli nie wykonujemy Bożego Słowa, jeżeli nie wykonujemy Bożego Słowa, ołtarz nie jest odbudowany. Ta ofiara nie może być zapalona. Mówiliśmy ostatnio, jakiś czas temu, że Słowo Boże ma moc, że Boże Słowo ma autorytet, ale ono dopiero wtedy działa w życiu człowieka w momencie, kiedy postanowimy wykonywać je, nie tylko słyszeć je, nie tylko czytać je. O tym mówiliśmy, ja dziś powtarzam, to jest dzień powtórki. To jest dzień powtórki. Dopiero wtedy zacznie Słowo działać, gdy ja podejmę decyzję, że chcę ten fragment, który przeczytałem, wykonać. I wtedy idę do Ducha Świętego i mówię: Duchu Święty, pomóż mi, bo ja ten fragment Bożego Słowa chcę wykonać. A jutro mówię o innym fragmencie Bożego Słowa i mówię: Duchu Święty, pomóż mi, bo ja ten fragment chcę wykonać. Jeżeli przeczytałem fragment w Biblii, że Jezus powiedział, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mojego, to ja mówię do Jezusa Chrystusa: Panie Jezus, moim pokarmem chcę, żeby było, ażeby pełnić Twoją wolę. I mówię: Duchu Święty, pomóż mi pełnić wolę Jezusa Chrystusa, bo ja chcę, żeby to było moim pokarmem, bo ja chcę, żeby to było moim pokarmem, żeby to było moim życiem. Ja chcę to wykonać. Ja, Duchu Święty, podjąłem decyzję. Ja podjąłem decyzję. Ja podjąłem decyzję, że chcę ten fragment Biblii wykonywać i potem wiele innych. I gdy Duch Święty słyszy, że Ty podjąłeś taką decyzję, natychmiast przychodzi z pomocą, ażeby utwierdzić Twoją decyzję i pomóc Ci, ażebyś osiągnął w tej decyzji sukces, ażebyś mógł oglądać Bożą chwałę i Boże błogosławieństwo. Bez kąpieli, jakim jest Słowo Boże, nie można kłaść się na ołtarz. Nie może być ten ołtarz i ofiara zapalona przez Boga i modlitwa nie może być wysłuchana. I po trzecie, gdy już kamienie były poukładane, gdy ofiara już leżała, gdy była zmoczona wodą, aż spływała woda z ołtarza, z tej ofiary, przyszedł ogień z nieba i tą ofiarę zapalił. To jest następna wielka prawda. Bracia i siostry, ilu z was zauważyło, że my żyjemy w trudnych czasach? A Jezus już 2000 lat powiedział, i tu pewien Anglik w tym zborze zwiastował Boże Słowo, że przyjdzie ten, mówił Jan, składał ogromne świadectwo o Jezusie i mówił, za mną idzie potężny, za mną idzie ktoś wyjątkowy. Nawet nie jestem godzien zawiązać rzemyka u jego stóp. Idzie ktoś potężny i on będzie was czcił Duchem Świętym i ogniem. Czego my dzisiaj potrzebujemy? Chrztu w Duchu Świętym i chrztu ogniem. My dzisiaj potrzebujemy ognia, dlatego że tyle nawarstwiło się tradycji, dlatego że tyle nawarstwiło się ludzkich zwyczajów. To wolno, a tego nie wolno. A trzeba tak postępować, a trzeba tak postępować, a trzeba tak mówić i tak dalej. I to wszystko to, co apostoł Paweł mówi, to są ludzkie wymysły. To są ludzkie wymysły. W tym nie ma Boga, w tym nie ma mocy i w tym nie ma Bożego działania. Ale Duch Święty, gdy przychodzi do życia człowieka, to on ma też za zadanie ten ogień właśnie sprawić, że wszystko, co ludzkie, że wszystko, co cielesne, to, co ludzie przez lata naczytali się w książkach i wymyślili sobie, to wszystko ma być spalone, to wszystko ma być zniszczone przez ogień Ducha Świętego. To wszystko ma być, to wszystko musi spłonąć. Ma zostać tylko czyste, przepławione złoto. Ma tylko zostać czysta, nieskazitelna dusza człowieka, duch człowieka. Wszystko oczyszczone i wszystko uświęcone. I dopiero wtedy, gdy te rzeczy wydarzą się. Już mam kończyć? Gdy te rzeczy się wydarzą, zegar stoi. Mogę mieć zachwiane poczucie czasu. To będziemy zmierzali do końca, to ominę pewne rzeczy. Gdy te rzeczy się zdarzą, gdy tak ołtarz będzie odbudowany, gdy staniesz i tylko pomyślisz, zanim otworzysz usta, to nie to, że nie masz ich otworzyć, ale gdy przyjdzie ci prośba w modlitwie i otworzysz swoje usta, żeby się modlić, Bóg będzie stał z odpowiedzią. Dlatego, że tak mówi Boże Słowo. Dlatego, że dokładnie tak mówi Boże Słowo. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że te rzeczy w układaniu ołtarza są zaniedbane. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Chciałbym świadectwo powiedzieć o mojej mamie. Moja mama przez 3 ostatnie tygodnie nie przespała ani jednej nocy. Z powodu bólu w rękach w połowie nocy wstawała z łóżka i do rana siedziała, bo z bólu nie mogła wytrzymać. A gdy brała tabletkę, to pomagała jej tylko na godzinę, i z powrotem wszystko wracało. I tak męczyła się przez 3 tygodnie i po 3 tygodniach te silne tabletki, które brała, spowodowały to, że rozbolał ją żołądek. Już nie mogła ich przyjmować. I w takim bólu, w takiej rozpaczy pewnego rano usiadła na tapczanie i powiedziała, Panie, ja już nie daję rady. Ja z bólu już nie mogę żyć, ja nie mogę funkcjonować. Całkowicie opadła z sił. Mimo to, że jest w sędziwym wieku, człowiek w sędziwym wieku opada z sił. Plus silne lekarstwa spowodowała to, że zaczęły się cząść jej ręce, nie mogła nic zrobić. I pewnego dnia usiadła i mówię, Panie, już lekarstwa nie pomagają, wciąż modlę się do Ciebie i wciąż ból nie może ustać. I wtedy Bóg jej powiedział, zrób to i to. I mówię, że gdy to zrobiła, od tego momentu ta pierwsza noc była spokojnie przespana i ból odszedł. I mówi, co prawda czuję jeszcze drętwienie w nocy, ale bólu już nie ma.
Już nie muszę brać tabletek, bólu już nie ma, ból odszedł. Dlaczego mówię o tym świadectwie? Bo ona musiała coś zrobić. Bo ona musiała coś zrobić. Bóg jej wyraźnie powiedział, zrób to i módl się. Czuwajcie i módlcie się. Wiecie, co dzisiaj się stało, co jest dramatem w Kościele? Ludzie przestali czuwać i tylko się modlą. I dlatego, że przestali czuwać, wiele rzeczy przyszło do ich życia, wymyślonych przez umysł ludzki, przez brak czuwania. Wtargnęło do ich życia wiele niepotrzebnych rzeczy, wiele brudu, wiele zła, wiele niepotrzebnych rzeczy, które usiedliły ich życie. I ci ludzie modlą się i myślą, a później się zastanawiają, dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego nic się nie dzieje? Jaką myśmy dzisiaj śpiewali pieśń? Panie, zmień. Panie, zmieniaj mnie. To, co teraz powiem, żebyś była świadoma, że to nie jest przeciwko tobie i nie jest przeciwko tej pieśni. Chcę to wyraźnie powiedzieć w obecności zboru, żebyś nie myślała nic złego. Bracia i siostry, jeżeli będziemy śpiewać, zmieniaj mnie, a nie pójdę do siostry i nie powiem i do brata, przebacz mi, to ta pieśń nic nie zmieni i Bóg nic nie zmieni. Nic nie zmieni, bo ja najpierw muszę pójść i załatwić wszystko tutaj na tej ziemi. Ja muszę przyjść i wszystko pozałatwiać, to co winienem zrobić, a potem przyjść i powiedzieć, Panie, ja już ze swej strony wszystko zrobiłem. Pomóż mi. Pomóż mi. Zmień mnie. Bo ja już to, co dotyczy społeczności, ja już to wszystko naprawiłem. Ja już pojednałem się. Ja już przeprosiłem. Ja już przyznałem się, że to była moja wina. Ja już przyznałem się, że krytykowałem, że narzekałem i tak dalej. Ja już to wszystko zrobiłem. A teraz jestem przed Tobą. I teraz chcę naprawić to, co jest między Tobą a mną. To jest odbudowanie ołtarza. To jest odbudowywanie ołtarza. To jest naprawianie ołtarza. Nie może ktoś czegoś zrobić za nas. Nie mogą rodzice wepchać na siłę dzieci do nieba. Ale rodzice tak robią. Robią wszystko za dzieci. Robią, modlą się za nich. Kochani rodzice, ja modlę się też za moje dzieci, bo to jest mój obowiązek jako ojca. Ale jeżeli dzieci nie zrobią tego, co powinni zrobić, nie wejdą do nieba. Dzisiaj to, co jest problemem, i być może ja w swoim życiu popełniłem błąd, nie można wszystkiego zrobić za dziecko, nie powiedziawszy mu tego, co musi zrobić, co sam musi zrobić. Jeżeli się nie nauczy dziecka modlić się, to co daje modlitwa za to dziecko, żeby było w niebie? To jest nierozsądna modlitwa. Czy jest taki przykład w Biblii? Proszę bardzo, matka synu Zebedeuszowych. Panie, niech będą w niebie po prawicy i po lewicy. To oni muszą sami chcieć. Czasem jest tak, że ktoś bardziej chce. Pastor czasem bardziej chce, żebyście byli w niebie niż my sami. Ja mu współczuję. Biedny pastor. Biedny pastor. Płacze przed Bogiem, żebyśmy wszyscy byli w niebie. Żebyśmy wszyscy byli w niebie. Żebyśmy wszyscy byli w niebie. A tymczasem to ja coś muszę zrobić. Pewien ewangelista, który służył w Afryce Południowej, mówił o pewnej kobiecie, która nawróciła się do Boga, była potwornie złą kobietą. Dramatem było to, że mieszkała z teściową. Ach, to jest dramat. Córka z teściową.
o ludzie. Ale w końcu nawróciła się. On, ona, jej mąż, jej krewni wszyscy, teściowa, rodzina, sąsiedzi. I potem jej dzieci urosły. I pożeniły się. I tym dzieciom urodziły się dzieci. To były jej wnuki. A ta kobieta wciąż trwała przy Bogu. Ale poprzez swoją zmianę ona ich nauczyła, jak odbudowywać ołtarz modlitwy. I dlatego, że nauczyła ich, jak odbudowywać ołtarz modlitwy. Jej czteroletni wnuk poszedł pewnego razu na wieś i spotkał starego człowieka i zwiastował mu Ewangelię. A ten stary człowiek stał przy tym dziecku i płakał. A ten stary człowiek słuchał czteroletniego dziecka, jak ono mu zwiastowało Ewangelię. I płakał, bo tak zwiastował Ewangelię. O czym my dzisiaj mówimy? My dzisiaj mówimy o odbudowaniu ołtarza. My za chwilę będziemy się modlić, a za chwilę już skończę. Ja za chwilę kończę. I zwyczajem jest, że ktoś wychodzi, pastor wychodzi, bo on cię prowadzi nabożeństwo i będzie musiał coś powiedzieć, bo nie ma innego wyjścia i będziemy się modlić. Chcemy odbudować ołtarz. Może powinien stać i powiedzieć, bracia, naprawmy teraz przed modlitwą to, co jest w nas. My czasem robimy i to nie jest znowu przeciwko tobie, żebyś rozumiała to. My śpiewamy pieśń, podaj rękę i tylko przywitamy się. I to nic nie zmienia. Czasem uśmiech, jeden uśmiech czasami dużo daje. Ja wiem, że są takie sytuacje. A może by było trzeba powiedzieć, zanim będziemy się modlić, nie tylko podajmy rękę, ale podejdźmy i zróbmy coś. Coś zróbmy. I wtedy będziemy się modlić. I wtedy przyjdzie Boży Duch, Boża mądrość, Boże poznanie, Boże objawienie. I kończę, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie tego dziecka. Czego to dziecko uczy mnie? My mówimy tutaj, że Słowo Boże ma moc. Jak to jest, że słyszę w Kościele, że Słowo Boże ma moc, a potem zwiastuję Ewangelię i to Słowo jak gdyby nie działało. Czasem działa, czasem nie działa. Ja chciałbym powiedzieć pewną prawdę i już kończę. Jeżeli człowiek nie uporządkuje swojego życia przed Bogiem, i weźmie to słowo i będzie je wypowiadał, ono nie ma mocy. Dlaczego? Nie dlatego, że ono samo w sobie nie ma mocy, tylko dlatego, że wypowiada je naczynie, które nie jest w porządku przed Bogiem. Ale kiedy naczynie jest w porządku przed Bogiem i wypowiada słowo, ono wtedy ma moc. Dlaczego faryzeusze mówili to samo słowo, co Jezus na ziemi? I ich słowo nie działało, a Jego Słowo działało, bo ludzie mówili, mówi jako moc mający. Dlatego, że Jezus był czysty i beznagany. I dlatego, gdy mówił Boże Słowo, to Słowo miało moc. Ja bym chciał się pomodlić, jeśli można. Powstańmy i pomodlić.